Rozpoczniemy od czytania Bożego Słowa. Będzie to Ewangelia Mateusza, rozdział 9, od 35 wersetu i poniżej. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, od 35 wersetu, strona 1037. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczciom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go wydał. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miast Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Do tego miejsca. Spróbujmy przez chwileczkę zastanowić się nad tym słowem, rozważyć je. W 35 wersecie czytamy: obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Możemy powiedzieć, że Jezus dużo się przemieszczał, tak? Dużo podróżował. Obchodził wszystkie miasta, miasteczka, wszystkie wioski Izraela. Spróbujmy teraz zastanowić się nad sobą. Co prawda tak dużo nie podróżujemy, chyba że ktoś ma taką pracę, że cały czas jest w drodze, jeździ od miasta do miasta. My przeważnie wyjeżdżamy raz w roku, dwa razy w roku, jedziemy gdzieś na urlop, na wakacje. Jak jedziemy na urlop, to na czym skupiamy się głównie w tym okresie? Powiedzmy, wyjeżdżamy do jakiegoś obcego kraju, obcego nowego miejsca. No, na czym skupiamy się? No, oglądamy przyrodę, jaka jest, jeżeli to jest nowa, inna, egzotyczna przyroda, która nie jest tożsama z tą, którą mamy w naszym kraju. Oglądamy zabytki, oglądamy niebo, jak wyglądają gwiazdy z tej strony Ziemi. Nie wiem, skupiamy się właśnie na tego typu rzeczach. Może się interesujemy, jaka jest kuchnia, jakie posiłki tam serwują, czy pizza jest lepsza niż u nas. Może chcemy spróbować jakieś egzotyczne jedzenie, tak? Generalnie to jest ten moment, ta część naszego zainteresowania, kiedy jesteśmy gdzieś w podróży. A ci, którzy dużo jeżdżą, to oglądają domy, miasteczka. To, co można zobaczyć, bo niewiele można zobaczyć jadąc samochodem, ale coś tam można zawsze zobaczyć. Popatrzmy na Jezusa. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. I na czym był skoncentrowany? Co to zwróci uwagę? Na czym był skoncentrowany? Czytamy, że nauczał w ich synagogach. On nie był skoncentrowany na synagogach. Jaka piękna synagoga. A tam jeszcze druga, jaka piękna synagoga. Może bym sobie tak zdjęcie zrobił. Albo przy synagodze. Piotrze, zrób mi zdjęcie przy synagodze. Albo namaluj mi tam, może któryś umiesz. Nie. Jezus, kiedy on powiedziałeś, że on nauczał w ich synagogach. Kogo nauczał? Ławki nauczał? Ludzi nauczał w synagogach. Dalej. Zwiastował Ewangelię o Królestwie. Na kim był skoncentrowany? Dalej jest powiedziane: uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A więc podróżując, przemieszczając się z miejsca na miejsce, Jezus był skupiony na ludziach. Nie na krajobrazie, nie na zabytkach. Kiedy mu świątynię pokazywali, jakoś to nie wzbudziło jego zachwytu. Był skoncentrowany absolutnie, absolutnie był skoncentrowany na ludziach. Jego podróżowanie, przemieszczanie się z miejsca na miejsce miało związek z ludźmi, których spotykał. Do nich przychodził z Ewangelią, z dobrą nowiną, do nich przychodził ze zwiastowaniem, z nauczaniem i także skupiał się na ich potrzebach. W tym przypadku widzimy chorobę, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. To ma takie, wiecie, znaczenie, to, że jeżeli chodzi o nasze życie. A może jeszcze zanim do tego dojdę, odniosę się do tego najbardziej sztandarowego, znanego wersetu z Pisma Świętego, albowiem tak Bóg umiłował świat. No i co to znaczy umiłował świat? Krajobrazy umiłował, przyrodę umiłował, zabytki umiłował. Wyjaśnienie jest w dalszej części. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I tu jest teraz wyjaśnienie słowa świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest wyjaśnienie słowa świat. Chodzi o człowieka, o każdego, kto w Niego uwierzy, żeby miał życie wieczne. A więc, wracając do tej myśli, Jezus w swojej przemieszczaniu się od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka, przede wszystkim był skoncentrowany, skupiony na ludziach, bo do nich został posłany. Im przyszedł usługiwać. Gdybym miał zrobić taką analogię, odniesienie do naszego życia, to musimy na to uważać, musimy to jak gdyby brać pod uwagę, wiedzieć o tym, że naturalną taką tendencją człowieka jest skupiać się na sobie samym. Naturalnie jest patrzeć w siebie, widzieć swoją potrzebę, widzieć swój ból, widzieć swoje problemy, widzieć swoje marzenia, widzieć swoje plany. To jest naturalna skłonność, to jest coś, co jest jakby przynależne do nas jako do ludzi. Więc tutaj trzeba mieć absolutnie świadome podejście, bo dopóki jesteśmy skoncentrowani i skupieni na sobie, to może nawet wręcz czasami boimy się troszeczkę skupić na ludziach, czy zwrócić większą uwagę na ludzi. Z różnych powodów się boimy. Albo z tego powodu, że jesteśmy bardzo zajęci myśleniem o sobie i o swoich sprawach, albo także powodem może być to, że troszeczkę boimy się skupić na ludziach, dlatego że nie chcemy już brać więcej na siebie, tak? No nie chcemy, żeby nam ktoś jeszcze dołożył swoich trosk, zmartwień, kłopotów, trudności. Bo powiemy, no tak, no jeżeli jeszcze do mojego plecaka wrzucisz parę cegieł, no to już chyba upadnę. Nie dam rady. Więc raczej wolimy, żeby nasze relacje były bardzo powierzchowne. Takie, wiecie, na wyciągnięcie ręki i na spojrzenie w oczy. Bo gdybyśmy poszli głębiej, no to wtedy jest wymiana, dzielenie się sercem, a przy okazji dzielenie się troskami, które każdy człowiek jakieś tam w swoim życiu niesie. Ale popatrzmy na Jezusa, właśnie widzimy to u Niego, że kiedy On podróżował od miasta do miasta, jak powiedziałem, skoncentrował się na ludziach, nie na synagogach, nie na palmach, nie na innych tam rzeczach, jeziorach, łodziach, ale koncentrowany był na człowieku, bo Jemu przyszedł usłużyć. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to werset 36. A widząc lud, nie jest powiedziane, że widząc piękną wioskę, a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. I znów widział ludzi. I widział ludzi utrudzonych, widział ludzi opuszczonych. jak powiedziałem wcześniej, widzieć ludzi utrudzonych i opuszczonych nie jest łatwe, bo to jest dodatkowym obciążeniem. Fajnie się przebywa z ludźmi, którzy są bezproblemowi, zamożni, mogą nam jeszcze kawę postawić ewentualnie. Nie? Fajnie mieć relacje z takimi ludźmi, którzy są zdrowi, szczęśliwi, tryskają humorem. Tak? No to takich kolegów to ja chcę mieć, takich przyjaciół. Ale utrudzonych i opuszczonych? Żeby mnie jeszcze ciągnęli w dół? No to już nie. Widząc lud, który był utrudzony i opuszczony, czytamy, że się użalił nad nim. I to słowo mówi o bólu w sercu. O pewnym bólu, który pojawił się w sercu Jezusa, przyglądając się ludziom, ludziom, którym usługiwał. A więc nie obojętność, odepchnięcie, problem od siebie, ale ból w sercu. Czasami tego bólu się boimy, bo on wymusza na nas pewne działanie, pewną postawę. Współczucie i litość to na przykład są takie emocje, które nie tylko, że pojawią się łzy i świeczki w oczach, tylko też chcielibyśmy zaraz coś zrobić, ale z drugiej strony nam rozum mówi, no słuchaj, nie. No, może spróbuj to w sobie jakoś tak uporządkować, to swoje wzruszenie, bądź trzeźwy, realnie oceń sytuację. A więc Jezus, widząc ten lud, użalił się, był ból w jego sercu. To słowo mówi o strzale, która przebija serca. Taki rodzaj bólu, obrazowo. Tutaj pojawił się w życiu Jezusa. I jak już powiedziałem, jest ta koncentracja na człowieku w służbie. Mówimy o służbie, my nie mówimy o relacji z Ojcem, bo wiadomo, że w relacji z Ojcem to Jezus był skoncentrowany na Bogu, ale to nie, dzisiaj o tym nie mówię. W służbie był skoncentrowany na usługiwaniu ludziom, dostrzegał ludzi i też jego serce było wypełnione współczuciem, więc to nie była, tak nazwijmy, służba na sucho, tak? Tak po prostu wiem, że muszę coś zrobić, więc postaram się zrobić. Nie za bardzo mam ochotę, ale po prostu no, takie są wymogi, więc nie, tutaj wyraźnie widzimy, że to było powiązane z tym, co było w jego sercu. Z autentyczną litością, współczuciem i to wtedy miało jakość inną. A więc człowiek z miłością, ze współczuciem, Jezus do niej wychodził właśnie do tych ludzi. A więc to jest pierwsza myśl. I druga, werset 37, żniwo. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie. A więc gdy widział te tłumy ludzi, widział ludzi obciążonych, utrudzonych, użył takiego słowa żniwo, wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Gdy powiedział o żniwie, rozumiemy, że to chodzi o żniwo dusz ludzkich. Tak? O zebranie plonu dla Królestwa Bożego. I wtedy, kiedy słyszę słowa Jezusa, że żniwo wprawdzie wielkie, zgadzam się, bo Jezus zawsze mówił prawdę, że żniwo było wielkie w tym czasie w Izraelu, kiedy Jezus chodził po ziemi izraelskiej. Ale gdy sam zacząłem analizować i tak na chwileczkę zapomnę te słowa Jezusa, nie biorę ich pod uwagę, ale sam zaczynam analizować, jak wyglądała reakcja na służbę Jezusa, jak wyglądała reakcja ludu na jego posługę, to musiałbym się zastanowić, czy faktycznie tak bez dyskusji przyjmuję to, że żniwo wielkie. Bo przejdźmy stronę dalej. Przerzućmy sobie kolejną stronę, Mateusza 11 rozdział, od wersetu 20 czytam. Wtedy zaczął grozić, tu Jezus, miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokotowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokotowały. Ale powiadam wam, że i będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższony będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. I możemy jeszcze dołożyć Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy byli do ciebie posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić ciebie, jak kokosz zgromadza pisklęta. A więc kiedy spojrzymy od tej strony, to możemy powiedzieć, to praktycznie wielkie żniwo? Pan Jezus w Kafarnaum, w Betsajdzie, w innych miastach dokonało się wiele cudów i nie widzimy, tutaj nie widzimy, żeby ci ludzie pokutowali. A więc taka realistyczna ocena musiałaby być taka wyważona. No nie wiem, no nie jestem pewien, czy to żniwo jest takie wielkie. Przecież było tyle dzieł Jezusa, tyle znaków i cudów, a widzimy, że Pan Jezus mówi, no nie pokutowałeś się, Sodomie będzie lżej. Jeruzalem, nie przyjęłaś mnie. Nie zobaczyłaś, kim jestem, nie rozpoznałaś mnie. Tyle razy chciałem, ale wy no nie chcieliście. Ale zdaję sobie sprawę, że to Jezus ma rację. Nie moja ocena, tak? Nie moje wnioski. Moje wnioski mogą być takie, że dziwne, różne były reakcje na służbę Jezusa, na Jego znaki, na Jego cuda. Ale Jezus mówi, że żniwo jest wielkie żniwo, więc zgadzam się z tym, co powiedział Jezus. A inne przykłady z Pisma Świętego na temat żniwa. Przejdźmy do Ewangelii Jana, 4 rozdział. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Teraz Pan Jezus jest w Samarii. Rozdział 4, werset 31. Znacie tą historię, więc tylko przeczytam fragment, który podałem. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc, Mistrzu, jedz. Ale On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś przyniósł Mu jeść? Jezus rzekł do niego, moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonał Jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwarz wspólnie się radowali. I tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się, inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I wiemy, o czym Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi o żniwie, które jest gotowe w Samarii. A kim byli Samarytanie? Samarytanie to ludzie sprowadzeni przez Asyryjczyków do ziemi izraelskiej po niewoli, czy w czasie niewoli asyryjskiej. To nie Żydzi. To ludzie, którzy po części wymieszali się z Żydami. W mniejszej części wymieszali się, ale to byli ludzie, którzy zapragnęli czcić tego samego Boga, którego czczą Żydzi. Chcieli czcić tego samego Boga. W pewnym okresie zwrócili się i powiedzieli, pozwólcie nam czcić tego Boga, którego wy czcicie, pozwólcie nam chodzić do Jerozolimy, składać ofiary w świątyni, być częścią waszej wiary, być częścią waszej religii. Żydzi powiedzieli nie. Wy jesteście obcy, wy jesteście Samarytanie. Wy nie jesteście z nas. Więc oni sobie zbudowali swoją świątynię, tożsamą, na wzór tej świątyni jerozolimskiej na górze Garazim w Samarii. Taką samą, podobną świątynię zbudowali. I tam zaczęli składać swoje ofiary. I tam zaczęli czcić Boga Jahwe. Ale dla Żydów to byli nieczyści ludzie. Dla Żydów to była nieczysta ziemia, splamiona nieczystymi mieszkańcami. Kiedy Żydzi podróżowali z Galilei do Jerozolimy albo z Jerozolimy do Galilei, to omijali to wielkim łukiem, Samarię. Jechali obwodnicą, mimo tego, że było 50 kilometrów dalej, na osiołku albo na piechotę, byle nie przechodzić przez ziemię Samarytan i nie spotkać się z Samarytanami. Jak oni mogli w ogóle dowiedzieć się, czy zauważyć, że tam jest żniwo wielkie, jak oni tam w ogóle nie chodzili? Przypadkiem któryś się zaplątał ewentualnie, jak mu się bardzo spieszyło. Ale Pan Jezus przeszedł przez Samarię, gdy szedł po drodze. Nie wybrał dalszej drogi. Przez Samarię przeszedł. I wtedy spojrzał na Samarytan, spojrzał na kobietę przy studni, spojrzał szerzej i powiedział, żniwo wielkie. Uczniowie by tego nigdy nie zobaczyli. Nawet by im do głowy nie przyszło, że w Samarii może być wielkie żniwo. A więc, drodzy, kiedy patrzymy takim racjonalnym wzrokiem, kiedy patrzymy tylko naszym spojrzeniem, nie zobaczymy żniwa. Co to zaznaczyć? Nie zobaczymy. Nasz umysł nie jest w stanie zobaczyć, czy jest żniwo, czy nie. Do tego trzeba zupełnie nowe spojrzenie. Do tego trzeba zupełnie inne patrzenie. Do tego trzeba popatrzeć oczami Jezusa, który zobaczył żniwo wielkie w Izraelu, mimo tego, że Chorazyn, Betsaida i inne miasta nie pokutowały. Pan Jezus zobaczył wielkie żniwo w Samarii, mimo tego, że było to miasto czy rejon, gdzie praktycznie uznawane za Żydów za nieczysty. A teraz może coś z dzieł apostolskich. Przejdźmy do innego, do innych sytuacji. Jesteśmy w dziełach apostolskich w rozdziale 18. W Korynt. Apostoł Paweł udaje się z Aten do Koryntu. I w 18 rozdziale w pierwszym wersecie czytamy: potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Sługa Boży apostoł Paweł przyszedł do Koryntu. A co to było za miasto Korynt? To jedno z najbardziej splugawionych miast starożytności. To miasto 17 pogańskich świątyń, a wśród nich świątynia Afrodyty. Świątynia, gdzie setki kapłanek tej bogini uprawiała nierząd. To miasto portowe, gdzie marynarze po długich rejsach witali, i to było miasto pełne pijanych marynarzy, którzy szukali uciech cielesnych. A tam im to oferowano, w Koryncie. Można by powiedzieć, że to jest miasto, kolejne miasto, które chrześcijanie powinni omijać wielkim łukiem. Tam. I co, o czym czytamy, jeżeli chodzi o Korynt, teraz w wersecie od 9 do 11. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego, mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. W tym niesławnym, splugawionym nieczystością Koryncie Paweł otrzymał objawienie w nocnym widzeniu, że jest wielkie żniwo, że mam wiele ludu w tym mieście, czy inaczej wielkie żniwo. Ale otrzymał to nie dlatego, że to zobaczył własnymi oczami, ale dlatego, że Bóg mu to objawił. Tak? Powiedział do niego: mam wiele ludzi w tym mieście, dlatego Paweł zobaczył wielkie żniwo w nocnym widzeniu. I to jest tajemnica, żeby zobaczyć żniwo. Tego się nie da zobaczyć ludzkimi naszymi oczami, naszą kalkulacją. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę to odnieść teraz do Polski, do naszego kraju. Bo kiedy tak spojrzymy na nasz kraj, na naszych kochanych rodaków, na polską ziemię i ludzi, którzy tu żyją, możemy powiedzieć tak, że no nie widzimy tego wielkiego żniwa. Raczej widzimy ludzi zagonionych, raczej widzimy ludzi powierzchownych, jeżeli chodzi o religijność. Raczej widzimy ludzi, którzy są niechętni do słuchania. Raczej widzimy ludzi, którzy nie są zainteresowani Ewangelią. Czyż nie? To jest nasze patrzenie. Ktoś mi powiedział, że jest wielkie żniwo. To pierwsza moja odpowiedź jest: gdzie ty to żniwo widzisz? Gdzie ty widzisz te pola obsiane? Gdzie ty widzisz to już pszenicę, która jest gotowa do zebrania? Słuchajcie, może to jeszcze ugór to chyba jeszcze jest, ale gotowe pole? Nie, to raczej ugór jest. I to jest wynik naszego spojrzenia. My możemy tyle zobaczyć, my możemy tak zobaczyć. Ale jest potrzebne zupełnie nowe spojrzenie, które przychodzi przez Ducha Świętego. Ale to spojrzenie przychodzi też wtedy, kiedy my odwrócimy trochę wzrok od samych siebie. To, co było u Jezusa. I zobaczymy człowieka, zobaczymy ludzi. Dzisiaj Jest szybko, wszystko dzieje się szybko. Jedziemy samochodem szybko, spieszymy się. W pracy jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby wykonać swoje zadanie. Lecimy do domu, a później do zboru, żeby jeszcze zdążyć na spotkanie modlitewne, na nabożeństwo niedzielne. Jakoś tak, nie wiem, kiedy byliście tak ostatnio, na przykład spokojnie przeszliście się floriańską. Kiedy? Tak naprawdę, szczerze, tak spokojnie poszedłeś i masz 3 godziny, żeby sobie pochodzić floriańską. Tam przejść i z powrotem przejść, jeszcze raz się przejść, ale nie po to, żeby oglądać, że tu kiedyś było coś tam, a teraz jest reserved, a tam z drugiej strony było coś i co teraz jest. Odpowiedzcie mi, bo ja dawno nie byłem na floriańskiej. Ja się śmieję zawsze, że ja Kraków oglądam tylko jak mamy gości w zborze. To jest, tylko wtedy oglądam Kraków. Żeby im pokazać, jak chcą, bo nie wszyscy chcą. Wtedy. A tak to, wiecie, jak życie wygląda. Kiedy ostatnio pochodziliśmy sobie po rynku i przyglądaliśmy się ludziom? Jak żyją? Kiedy byliście ostatnio pod Adasiem i popatrzyliście na ludzi, którzy tam siedzą sobie spokojnie? Nie wiem, czy jeszcze teraz siedzą, bo jest zima, to przedłużona nieco. Nie? Kiedy? Pomyślmy o tym, jak żyjemy. My musimy, drodzy, zobaczyć, że Pan Jezus przy całej swojej ogromnej pracy i służbie, przemieszczaniu się, widział człowieka. Widział człowieka. I widząc człowieka, mógł ocenić, czy jest wielkie żniwo, czy nie ma wielkiego żniwa. Mając objawienie od Boga, mógł ocenić, czy jest żniwo, czy nie ma. I dokładnie tak jest z nami. My nie ocenimy nigdy, czy jest w Polsce żniwo, dopóki nie będziemy mieli objawienia, które jest od Boga. Nasz rozum nie jest w stanie tego ocenić. To jest objawienie, które daje Bóg. Ale tylko wtedy, kiedy my też jesteśmy tym zainteresowani. Tak Jezus był zainteresowany człowiekiem i potrzebami. Może tyle o żniwie, a teraz o żeńcach. Dobrze? Porozmawiamy teraz o żeńcach, o robotnikach. Wracamy do Ewangelii Mateusza, do 9 rozdziału. Mateusz, 9 rozdział. Pan Jezus mówi, wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników, chodzi tutaj o żeńców, mało. Gdybyśmy mieli ocenić, co to za rodzaj służby żeńcy. Żeńcy pracują na polu, tak? Pracują, a rola według innej przypowieści Jezusa to świat. Rola to świat. Żeńcy nie pracują w stodole. W stodole pracują już zupełnie inny rodzaj pracy się wykonuje w stodole. Żeńcy to są ci, którzy są posłani do świata. A więc w tym przypadku żeńcy to ludzie, którzy głoszą Ewangelię. Mówiąc inaczej, językiem służby ewangeliści albo ludzie, którzy składają świadectwo ludziom ze świata. Żeńcy pracują pośród ludzi, którzy nie znają Boga. Pracują na polu, pracują w tamtym miejscu, tam przychodzą. W stodole albo w kościele jest potrzebny inny rodzaj, czy inny rodzaj służby się odbywa. To takie obrazy używam, mam nadzieję, że zrozumiecie to. Nie? Inny rodzaj służby. Tu są nauczyciele, tu są pasterze, ale tam głównie ewangeliści, ci, którzy idą z Ewangelią. A więc jeśli mówimy o żeńcach i Pan Jezus powiedział, że żeńców jest mało, to popatrzmy tak teraz uczciwie i szczerze. Czy nie ma to odniesienia także do naszych czasów? Ile mamy ludzi, którzy są, nazwijmy takimi ewangelistami? A ilu z nas jest tak szczerze do głębi dotkniętych tym, aby też wykonywać tą pracę żeńca, tak? Żeńcy? Żeńcy chyba. To się wytnie, jak coś. Ilu z nas jest? Czy nie raczej myślimy o służbie w ramach Kościoła, Kościele, dla nas, dla naszych potrzeb, dla rodzin. A więc ten rodzaj robotników to jest rodzaj robotników, którzy idą do świata. Teraz tak, wielkie żniwo. Myślę, że mieliśmy kiedyś takie przeżycie, że gdzieś jechaliśmy czy pociągiem, czy samochodem i widzieliśmy całe łany zbóż. Ja lubię nawet patrzeć na łany zbóż, zwłaszcza kiedy jest lekki wiatr. Kiedy falują, tak? Kiedy jestem na wsi u mojego, w domu rodzinnym moich rodziców, tam są wzgórza i pokryte łanami zbóż. To jest piękny widok. Ale kiedy takie wielkie, nie wiem, już teraz nie ma PGR-ów. Nie ma. No to powiedzmy, że pamiętaliście kiedyś, że były, tak? I takie hektary, hektary, całe połacie zbóż. I teraz pomyślcie sobie, jak to zebrać? No nie ma problemu. Wpuścimy 30 kombajnów i co? Dadzą radę, tak? Dwa dni im to zajmie, ale 30 kombajnów sobie poradzi. Tylko że w Królestwie Bożym nie ma kombajnów. To trzeba wiedzieć. W Królestwie Bożym nie wykonuje się zbierania za pomocą maszyn zwanych kombajnami. Więc jeżeli jest wielkie żniwo, to jest potrzeba wielu robotników. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pan Jezus mógł powiedzieć, żniwo wielkie, zamówimy jeden kombajn. Nie. Żniwo wielkie i to się nie zmieniło, mimo tego, że jest postęp technologiczny i techniczny. I to się nie zmieniło. W sensie duchowym, tak jak się żyło w pierwszym wieku, tak się i dzisiaj zbiera dokładnie w ten sam sposób się zbiera żniwo. W ten sam sposób. Poprzez robotników. Poprzez ludzi, którzy tą pracę muszą wykonać. Możemy mieć nowoczesne środki techniczne, ale i tak trzeba dotrzeć do człowieka. I tak trzeba się spotkać z człowiekiem. I tak trzeba z nim porozmawiać. I tak trzeba się z nim pomodlić. I tak trzeba mu później usługiwać. I tak go trzeba później do zboru przyprowadzić. I tak jest praca wykonywana w ten sam sposób. Nieco w innych okolicznościach, ale bardzo podobny sposób jest praca wykonywana. I dzisiaj. A więc mamy wielkie żniwo i żeby było zebrane wielkie żniwo, są potrzebni po prostu robotnicy. I w tym tygodniu takie miałem przeżycie, taką myśl. Może powiem to tak, jakby się mnie Bóg zapytał, czy jestem gotowy na wielkie żniwo. To musiałbym powiedzieć, Panie, raczej nie. A gdyby się nas Bóg zapytał, naszego zboru, czy jesteśmy gotowi na wielkie żniwo? Wielkie żniwo wymaga wielu robotników. Ale to jeszcze nie koniec. Bo trzeba jeszcze coś więcej niż wielu robotników. To jest powiedziane tak. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Dalej jest werset 38. Do niego wrócę na końcu. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I dochodzimy do rozdziału 10, werset 1. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I werset 5, tych 12 posłał Jezus dopiero. Dopiero ich posłał. A więc jest wielkie żniwo. Tutaj dowiadujemy się, że Jezus wzywa 12, obdarza ich autorytetem nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, uzdrawiali wszelką chorobę. Mówiąc inaczej, daje im do ręki co? Daje im do ręki narzędzia i dopiero wtedy co robi ich? Posyła. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że to jest wielkie pole zasiane pszenicą i my stoimy, tak jak teraz, idziemy na pole. 100 osób jest w tej sali? Myślę, że jest setka, albo można by więcej trochę. Jest 100 osób, tak żeśmy wyszli i mamy to pole przed sobą. Proszę, zbierajcie. Czy kiedyś ktoś was próbował urwać kłos ze zboża? Urwać jeden kłos. Wyrwiesz z korzeniami, ale kłosa nie urwiesz. Żeby urwać jeden kłos, to musisz... Trawa, na której rośnie to ten kłos, jest tak mocna, to ta słoma to jest później po ścięciu, tak? Ale przed ścięciem to chyba trawę mogę nazwać, tak? Trawa jest tak mocna, że musiałbyś ją kręcić nie wiadomo ile, żeby ją urwać. A w międzyczasie by to całe ziarno wypadło w ziemię i zdeptane zostało. Żeby ściąć zboże, musisz mieć albo sierp, tak jak na fladze jednej, jak jeszcze nie wiecie, jak sierp wygląda, bo niektórzy nie wiedzą, tak wygląda sierp. Albo musicie mieć kosę. Tak? Dałbym naszym zborownikom kochanym kosę teraz. Śmiejemy się, bo może to jest śmieszne, ale to jest, ja całkiem poważnie mówię, kochani. Całkiem poważnie mówię, dałbym wam teraz jedną kosę i kazał wam coś skosić tą kosą. Zdaje mi się, że z tej sali może 3 osoby, no może więcej, przepraszam, nikt tego nie chce obrazić. Może z 5 osób, może 10 osób, jak nie targujmy się jak Abraham. Może 10 osób dałoby sobie radę z tą kosą. A inni z nas to by albo w ziemię, albo w powietrze, albo nie mówiąc o drugiego jakby stał, byśmy się rozpierzchnęli po całym polu, żeby jak najdalej być od tego skosą. To nie byłoby takie proste użyć kosy, czy nawet użyć sierpa. Sierpa może łatwiej. Ciach, ciach. I tam żona by z tyłu szła i... Z tym. Natomiast drodzy, żeby zebrać żniwo, żeby skosić pszenicę, to oprócz tego, że są potrzebni żeńcy, to są jeszcze potrzebne narzędzia, którym to zrobisz, bo inaczej nie ukręcisz. To jest właśnie taka ewangelizacja, wiecie, kręcenie głowy komuś. Czasami. Próbujesz mu odkręcić głowę po prostu. Trzeba zebrać to za pomocą narzędzi. Pan Jezus dokładnie o tym wiedział. I wezwał 12 i nie powiedział, słuchajcie, idźcie sobie teraz, bo jest żniwo wielkie, idźcie zbierać to. Jest powiedziane, że zanim ich posłał, przywołał 12 uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Dopiero wtedy ich posłał. Dał im narzędzia, wyposażył ich, posłał ich dopiero na żniwo. Powiedział teraz dopiero, i oni dopiero poszli i dalej możemy ten fragment sobie dalej czytać. I Pan Jezus w podobny sposób. I to się, chcę powiedzieć, do dzisiaj nic nie zmieniło. Te same reguły. Te same zasady zbierania. I podsumowując, pierwsze moje pytanie jest takie, czy widzę żniwo? Ja powiem tak. Gdy zacząłem o tym myśleć od Bożej strony, to nagle zauważyłem żniwo. Nagle zauważyłem żniwo. 5 minut jeszcze. Mogę jeszcze mówić? 5 minut. Żniwo, jeżeli patrzymy ludzkimi oczyma, to możemy je nie widzieć. Ale gdy patrzymy Bożymi oczyma, to jest zupełnie inna perspektywa. Druga rzecz, na pewno jest potrzeba wielu żniwiarzy. Naprawdę, wielu żniwiarzy jest potrzeba. I po trzecie, potrzebne są narzędzia. Nie da się tego zebrać tak, o, pospolite ruszenie. muszą być narzędzia, za pomocą których możemy zbierać żniwo. Kochani, chciałbym was zaprosić do modlitwy w oparciu o werset 37. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Panie Boże, stajemy dzisiaj przed Twoim tronem, przed Twoim obliczem. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś z nami. Panie, modlę się, Boże, aby to słowo, Panie, ożywiło naszego ducha, aby to słowo ożywiło nasze serce, aby to słowo, Panie, nas prowadziło. Panie, proszę Cię o ten kraj, o Polskę. Teraz modlimy się, Panie. Daj nam zobaczyć żniwo. Panie Boże, proszę Cię, abyś działał Duchem Świętym w Polsce, Panie. Byś dał nam zobaczyć żniwo, Panie. Modlimy się, abyś wysłał robotników na żniwo swoje. Proszę Cię, Panie, byś wyprawił robotników, Twoich robotników, którzy są od Ciebie, Panie. Dotykaj się robotników, Panie Boże. Wysyłaj robotników, dawaj robotników, Panie. Prosimy Cię, Panie Boże, byś nas użył. Panie, byś mnie użył, byś nas wszystkich użył. Prosimy Cię, Panie, by Twój Święty Duch nas poruszył, dotknął, napełnił. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że chcesz nas wyposażyć, uzdolnić. Że chcesz nam, dać nam nowe wyposażenie, Panie. Że chcesz nas posłać, abyśmy mogli wykonać pracę, którą, Panie, mamy do wykonania. Dziękuję Ci, Panie Boże. Wywyższam Cię, Panie. Uwielbiam Twoje imię. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś z nami, że jesteś tym zborem. Proszę, Panie, by tutaj byli żeńcy, byś wysłał stąd robotników na żniwo, Panie. Byś nas uzdolnił, wyposażył, byśmy mogli iść na żniwo, Panie, Twoje i oglądać Twoje dzieło. Daj nam, Panie, Twoje powołanie i daj nam Twoje zwycięstwo, Boże, to Cię proszę. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś z nami. Wysławiam, Baranku Boże, Twoje imię. Dzięki Ci, Panie.